Iga Świątek awansowała do 1/8 finału US Open. W niesamowicie emocjonującym meczu trzeciej rundy turnieju pokonała Annę Kalinskają. Władimir Putin wylądował w Chinach. Będzie tam przez 4 dni i spotka się z prezydentem Chin i premierem Indii. Zostały ostatnie godziny wakacji. W faktach pytaliśmy, jakie macie plany na ostatni weekend sierpnia. Świetne wieści z kortów US Open w Nowym Jorku. Iga Świątek po niesamowitym meczu wygrała z Rosjanką Anną Kalinskają 7-5, 6-4 i awansowała do kolejnej rundy Wielkiego Szlema. Spotkanie trwało godzinę i 56 minut. Rywalką Świątek w czwartej rundzie US Open będzie Jekaterina Aleksandrowa. Władimir Putin wylądował w Chinach. Jak informowaliśmy w faktach, ma tam wziąć udział w dwudniowym szczycie szanghajskiej organizacji współpracy w Tianjinie, a potem zostać na kolejne 2 dni, by wraz z przywódcami Białorusi czy Korei Północnej u boku prezydenta Chin Xi Jinpinga przyglądać się z trybuny honorowej wielkiej defiladzie upamiętniającej 80. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Aleksander Łukaszenka też już jest na miejscu, podobnie jak szef indyjskiego rządu Narendra Modi. Przy okazji konferencji dojdzie do pierwszego od 5 lat spotkania na szczycie przywódców Indii i Chin, a więc 2 najludniejszych krajów świata. Premier Modi jednak na defiladę nie zostaje. Co najmniej 3 osoby zginęły, a ponad 50 zostało rannych w katastrofie kolejowej na północy Egiptu. W sobotę na trasie między Aleksandrią a Marsa Matruh wykoleiły się co najmniej 2 wagony pociągu pasażerskiego. Przyczyny wypadku są na razie nieznane. Władze zapowiedziały przeprowadzenie śledztwa. Słuchacie faktów w RMF FM, w nich wracamy teraz do Polski. Radni Chorzowa chcą, by marszałek województwa śląskiego wsparł finansowo rozbiórkę estakady. Samorząd województwa opowiada, że to nie wchodzi w zakres jego kompetencji. Estakada, która jest częścią Krajowej 79, jest zamknięta od prawie 3 miesięcy. Decyzję w tej sprawie podjął prezydent Chorzowa po otrzymaniu ekspertyzy, z której wynikało, że obiekt jest w bardzo złym stanie technicznym. Fakty w tym temacie śledzi nasza śląska reporterka Anna Kropaczek.
Koszt rozbiórki estakady szacowany jest na ponad 30 milionów złotych, a w budżecie Chorzowa zabezpieczono jedynie 3,5 miliona złotych na ten cel. Radni miasta w apelu do marszałka podkreślili m.in., że ruch na estakadzie w ponad 80% był ruchem tranzytowym i zamknięcie obiektu wpłynęło nie tylko na mieszkańców Chorzowa, ale całej aglomeracji. Rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Sławomir Gruszka mówi jednak, że estakada to część drogi krajowej, a samorząd województwa zarządza siecią 1270 km innych dróg. Przetarg na wyburzenie chorzowskiej estakady wkrótce ma zostać ogłoszony, a rozbiórka może potrwać około 2 lat.
To niestety ostatni weekend sierpnia. W poniedziałek rozpoczęcie roku szkolnego. Uczniów z Łodzi o ich plany na pożegnanie wakacji pytała nasza reporterka Agnieszka Wyderka.
Jakie ty masz plany na ten ostatni weekend wakacji?
Nie mam żadnych planów.
A ja tu widzę, że jest rower.
No bo dzisiaj akurat z ciocią i mamą pojechaliśmy na spacer do parku. Idziemy na falę na basen.
Teraz wyszliśmy sobie na przejażdżkę rowerową, a jutro jedziemy do Warszawy.
Ja będę cały czas spać i tyle.
Muszę się wyspać na tą szkołę.
Teraz jeżdżę na rolkach i mam taki ten, że chcę trochę pojeździć na rolkach i pouczyć się trochę. Bardziej umieć wyżej skoczyć na rolkach.
Tak mówili w sobotnie popołudnie młodzi mieszkańcy Łodzi. Teraz właściwie zostały już ostatnie godziny wakacji. Wykorzystajcie dobrze tę niedzielę. Branża budowlana twierdzi, że coraz trudniej o nowe inwestycje. Na czym polega problem? O tym z prezesem Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa Janem Stylińskim rozmawiał reporter RMF FM Igor Skrzypek.
Panie prezesie, jesteśmy po konferencji budownictwo pod presją, znak zapytania, ale wydaje mi się, że ten znak zapytania był raczej pretekstowy, bo państwo tu po tej dyskusji oznajmiacie, że budownictwo jest pod presją. Dlaczego?
Tak, faktycznie budownictwo jest pod presją, bo jednak w Polsce od pewnego czasu budujemy mniej i to dużo mniej, bo w zasadzie o 1/10 mniej budujemy niż budowaliśmy ledwie 2 lata temu. Mamy dużą liczbę, w zasadzie rekordową na tle ostatnich 20 lat firm, które upadły w sektorze, więc też ten potencjał nasz trochę gorzej wygląda niż wyglądał. Słyszymy, że są dobre perspektywy, ale my jeszcze tych perspektyw dobrych nie dostrzegamy na budowach. Na razie to jest perspektywa prezentacyjna, perspektywa papierowa, natomiast to, co jest w firmie budowlanej potrzebne, to jest realna praca. My nie żyjemy z papieru, my żyjemy z budowy. A tych budów jest mniej i niestety rok obecny, 25, to też jest rok, który w dużej mierze zmarnowaliśmy. Nie widzieliśmy przyspieszenia przetargowego i takiej aktywności inwestorów wzmożonej w zeszłym roku. To się oczywiście przełożyło na słaby rok 25, ale ten rok 25 to też niby jest rok przełomu pod względem inwestycji. Cały czas Polska raczej pełza niż pędzi, a jest to duży problem nie tylko dla rynku, ale to też będzie duży problem dla państwa. Budownictwo to jest wielka gałąź, 1/10 gospodarki, 1,5 miliona, prawie 1,5 miliona zatrudnionych ludzi. To są obszary, które generowały i generują i powinny generować duże wpływy podatkowe, duże wpływy w zakresie składek, ale też taką, myślę, że to jest najważniejsze, możliwość rozwoju firm, żebyśmy rośli z firm małych. Mieli firmy większe, z firm większych mieli firmy największe, żeby nasze firmy były w stanie wyjść poza granice Polski, ustabilizować. Tak jak myślę, trochę z zazdrością patrzymy na dokonania firm hiszpańskich czy portugalskich, które też zaczynały od takiego rynku wewnętrznego, finansowanego ze środków unijnych, ale były w stanie na tym rynku się rozwinąć i pójść gdzieś szerzej w świat. My takich firm się w Polsce jeszcze nie dorobiliśmy. Jeśli będziemy ograniczać potencjał rynku, skalę działalności rynku, to być może nigdy się takich firm nie dorobimy. A to te firmy, jeśli idą w świat, stanowią jeden z fundamentów stałej, stabilnej gospodarki.
Podczas tej konferencji przewijało się kilka powodów, państwa zdaniem, dla których to budownictwo pełźnie, a nie pędzi obecnie. I wydaje mi się, że jeden powód pojawił się w każdym przemówieniu, to jest niestabilne finansowanie.
Dzisiaj od lat w Polsce nie widzimy myślenia perspektywicznego, długofalowego, które musi bazować na realnych środkach. No, można być pięknoduchem, pisać fantastyczne strategie, sprzedawać je przed wyborami. Myślę, że to jest najlepszy moment, żeby dobrze sprzedać strategię inwestycyjną, ale jeśli za tą strategią nie stoją realne środki, które jesteśmy w stanie wygenerować i przeznaczyć na finansowanie inwestycji w Polsce, to te strategie pozostaną strategiami papierowymi. Niestety przez wiele minionych lat jednolitej strategii i stabilnych źródeł finansowania dla inwestycji nie zapewniliśmy. Opieraliśmy się w dużej mierze na środkach unijnych, które są cykliczne, które są negocjowane co pewien czas. Znowu wchodzimy w ten okres, kiedy Komisja Europejska niedawno przedstawiła projekt budżetu, więc znowu będziemy patrzeć, ile Polska dostanie i jak to będzie w stanie wykorzystać. My cały czas, mimo ponad 20-letniej obecności w Unii Europejskiej, nie dorobiliśmy się efektywnego mechanizmu, gdzie my jako podatnicy, jako rząd powiedzielibyśmy, że warto inwestować w Polskę, również z naszych własnych środków, na masową skalę, że warto jest budować system stabilny, bo system stabilny lepiej pozwala rozwijać się firmom, a w konsekwencji gospodarce.
Poza tym, myślę, głównym powodem, czyli niestabilnemu finansowaniu, to na co jeszcze by pan wskazał w pierwszej kolejności? Co powoduje, że to budownictwo w Polsce nie ma się najlepiej?
No, my niestety też słabo koordynujemy, czyli nawet w sytuacji, w której pojawią się te środki, bo środki unijne co pewien czas się pojawiają, im towarzyszą oczywiście środki budżetowe czy inne ze źródeł publicznych, bo muszą, bo finansowanie unijne nie obejmuje nigdy 100% kosztów realizacji inwestycji. Natomiast mamy tą dużą łatwość przejścia od sytuacji, kiedy nie mamy środków, do sytuacji, kiedy tych środków jest dużo, a jednocześnie one mają swój termin przydatności do spożycia zakreślony, co powoduje, że zaczynamy bardzo agresywnie walczyć o zasoby, które tam są niezbędne, żebyśmy byli w stanie realizować roboty. Te zasoby to jest oczywiście człowiek, którego potrzebujemy, i materiały budowlane. I w jakiejś mierze finansowanie, które instytucje finansujące muszą rynkowi budowlanemu zapewnić, które służą zabezpieczeniu głównie należytego wykonania umowy, no oczywiście takiego płynnościowego, bieżącego finansowania. I to, czego brakuje między tymi okresami dołków i okresami hossy na rynku budowlanym, to brakuje dobrej koordynacji robót. My właśnie od tego dołka przechodzimy do momentu, w którym realizujemy prawie naraz wszystko. W związku z tym inwestycje zaczynają sobie nawzajem przeszkadzać. To jest trochę tak, jakbyśmy zaplanowali we własnym domu jednocześnie remont kuchni, łazienki, przedpokoju. Dziwilibyśmy, że do przedpokoju i do łazienki nie możemy materiałów dostarczyć, bo przedpokój jest nie do przejścia. To dokładnie taki błąd popełniamy w Polsce, planując wielkie inwestycje. My nie mamy zapewnionego tej otwartości, dostępności przedpokoju, co nam blokuje wiele, wiele inwestycji. Więc problem koordynacji i makroplanowania, które właśnie odpowiednio rozłoży inwestycje w czasie. Powie, kiedy remontujesz kuchnię, kiedy remontujesz łazienkę, kiedy remontujesz przedpokój, a kiedy inne pomieszczenia, to jest ten największy brak naszego systemu, jeśli już pokonamy brak w postaci braku finansowania.
Panie prezesie, tak szczerze, wie pan doskonale na pewno, że przerzucanie się nowymi pomysłami na inwestycje w tej kategorii politycznej to jest kapitał polityczny. Jedni kończą rządzić, przychodzą drudzy, powiedzą nie, to nie było tak prowadzone jak powinno, my to teraz wymyślimy od nowa. I to jest to, o czym pan mówi, brak ciągłości strategii dla inwestowania. Pan wierzy, że da się to jakoś wyleczyć?
Oczywiście, że jest takie ryzyko i nie da się uciec od czynnika, w 100% nie da się uciec od czynnika politycznego, ale jednak jeśli spojrzymy na ostatnie 30 lat, to wydaje się, że udało nam się w Polsce trochę takich strachów pokonać. Na przełomie lat 90. i XXI wieku uważaliśmy, że żadnych dróg w Polsce nie da się zrealizować, bo nie ma środków, bo nie ma ponadpolitycznych programów. A jednak przez te lata dorobiliśmy się przynajmniej w obszarze drogownictwa rządowych programów budowy dróg krajowych i autostrad, które z pewnymi oczywiście zmianami politycznymi po zmianach rządów, ale które to jednak programy były w miarę konsekwentnie realizowane. Dlatego jeśli dzisiaj spojrzymy na kształt infrastruktury transportowej w Polsce, to możemy powiedzieć, że ten kręgosłup drogowy to jest najlepsze, co nam wyszło. To mniej wyszło firmom na dobre, czyli wiele firm zbankrutowało, ale jeśli spojrzymy od strony samego kalendarza politycznego i programów rządowych, no to możemy powiedzieć, że po Polsce dzisiaj jeździ się znacząco inaczej niż jeździło się 30 lat temu.
Z prezesem Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa Janem Stylińskim rozmawiał nasz reporter Igor Skrzypek. To wszystko na teraz. W Faktach słyszymy się punktualnie o 5:00.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.